W Radiu Maryja rozpoczynamy wiadomości.
Senat zezwolił na zawieszenie tzw. pierwszego progu ostrożnościowego. W głosowaniu senatorowie nie zgłosili poprawek do noweli ustawy o finansach publicznych, która zawiesza próg ostrożnościowy.
Senat nie zgodził się na zmianę tytułu ustawy i nazwanie jej ustawą o zadłużeniu przyszłych pokoleń. Za poparciem ustawy bez poprawek zagłosowało 57 senatorów, 27 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.
Ta szokująca propozycja ustawy wynika z tego, że minister Jacek Rostowski doprowadził sytuację budżetu do ściany i teraz nie ma innego wyjścia, tylko powiększyć deficyt budżetowy, a bez zawieszenia progu ostrożnościowego nie mógłby tego zrobić, mówi ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Pośpiech wskazuje na to, że sytuacja finansów publicznych jest rzeczywiście dramatyczna. My mówimy o zniesieniu tego pierwszego progu ostrożnościowego, a tak naprawdę z danych Eurostatu wynika, że po pierwszym kwartale tego roku nasz dług publiczny, tyle tylko że liczony metodą unijną, przekroczył już drugi próg ostrożnościowy. Ten dług na koniec pierwszego kwartału wyniósł 57,3 PKB i gdyby brać właśnie tę statystykę unijną pod uwagę, to należałoby już w tej chwili uchylać drugi próg, ponieważ konsekwencją przekroczenia tego drugiego progu byłoby projekt budżetu na następny rok, w którym dochody musiały równać wydatkom. Niezależnie od tego, co mówi i robi minister, sytuacja finansów publicznych pogarsza się z miesiąca na miesiąc i jest doprawdy dramatyczna.
Po tym, jak przyjęty projekt wejdzie w życie, przedstawiona zostanie nowelizacja tegorocznego budżetu, zapowiedziała wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Jak wynika z deklaracji rządu, nowelizacja jest konieczna w związku z niższymi od planowanych dochodami, jakie Polska odnotowała w pierwszym półroczu bieżącego roku. Przypomnijmy, w kasie państwa brakuje blisko 24 miliardów złotych.
Według rządu ubytek ten będzie można pokryć z oszczędności przez zwiększenie deficytu. Deficyt budżetowy może być zwiększony nawet o 16 miliardów złotych, a cięcia w resortach mają wynieść około 8,5 do 8,6 miliarda złotych.
Analityk gospodarczy Janusz Szewczak akcentuje, że taki deficyt w budżecie niesie za sobą wiele poważnych zagrożeń.
Nowelizacja tegorocznego budżetu to jest dowód kompromitacji i nieudolności obecnej ekipy rządowej, a zwłaszcza ministra finansów. Ona oczywiście nie rozwiązuje żadnego problemu i idę o zakład, że pod koniec roku okaże się, że tych pieniędzy brakuje znacznie więcej niż 24 miliardy. Cięcia przewidywane w poszczególnych resortach, budżetach wojska, służby zdrowia, infrastruktury, będą miały negatywne, bardzo negatywne skutki również dla przeciętnego Kowalskiego, nie mówiąc już o niesłychanie niebezpiecznych i negatywnych skutkach dla obronności państwa polskiego.
Jednocześnie wiceminister finansów pytana o ewentualne zmiany założeń do budżetu na 2014 rok poinformowała, że Ministerstwo Finansów na razie ich nie przewiduje.
Dość lekceważenia społeczeństwa. Pod takim hasłem odbędzie się we wrześniu w Warszawie akcja protestacyjna. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie zebrał się sztab protestacyjny tworzony przez związki zawodowe.
Związkowcy są oburzeni decyzjami rządu, między innymi wydłużeniem wieku emerytalnego, nowelizacją kodeksu pracy czy umowami śmieciowymi.
Co więcej, Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, mówi, że w Polsce są problemy z demokracją bezpośrednią, to jest referendum. Trzeba dokonać zmian w konstytucji w tym obszarze, dodaje przewodniczący.
Te protesty od 11 do 14 września nie będą tylko protestami związanymi z prawami pracowniczymi. Widzimy ostatnio skandaliczne wypowiedzi pana premiera, czy chociażby ostatnio pana prezydenta, które nawołują do tego, aby Polacy nie szli do referendum, tylko siedzieli w domu. My też chcemy rozmawiać o tym i to będą nasze też główne postulaty dotyczące zmiany konstytucji i ustawy odnośnie referendów krajowych. Związek Zawodowy Solidarność rok temu to zapoczątkował, zbierając 2,5 miliona podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie wieku emerytalnego. To jest dla nas bardzo ważne i chcemy więcej tej demokracji bezpośredniej, dlatego też w tych dniach będą te postulaty dotyczące właśnie zmiany konstytucji w obszarach o referendum krajowym.
Związkowcy zapowiadają również, że wrześniowa akcja protestacyjna może potrwać dłużej niż jest ona planowana. Rząd nie podejmował dialogu, ale informował związki, co zamierza zrobić i zrobił bardzo dużo, ale na szkodę pracowników, rolników, obywateli. Trzeba temu zaprzestać, dodaje przewodniczący Piotr Duda.
Jeżeli rząd się chwali podniesieniem wieku emerytalnego, że to jest jego sukces, jeżeli rząd się chwali elastycznym czasem pracy, poprzez wprowadzenie tego rozwiązania pracownicy już w ogóle nie będą mieli nadgodzin, możemy sobie zapomnieć o 8-godzinnym czasie pracy i pracownik w Polsce się staje pracownikiem na rozkaz, tak faktycznie niewolnikiem, a rząd to uważa za swój sukces, no to wszystkiego najlepszego. No to taka propaganda, niech dalej taką propagandę robią. Także w ogóle nie jesteśmy zdziwieni. To znaczy, że te protesty, które przygotowujemy jako związki zawodowe, zaczynają ich boleć i zaczynają się bać. A nam o to chodzi, żeby się po prostu bali, bo się mają czego bać, bo rządzący sprawują władzę w imieniu społeczeństwa, a nie przeciwko swojemu społeczeństwu.
Przypomnijmy, wspólną akcję protestacyjną zapowiedziały trzy centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
Poznańscy radni zamierzają opublikować w internecie listę szkół, które chcą indoktrynacji gender oraz wykaz placówek, które nie zgadzają się na ten program, napisał nasz dziennik.
Za sprzeciwem wobec planowanych w tym mieście warsztatom gender w podstawówkach wystąpiły kluby radnych Prawa i Sprawiedliwości i Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego.
Przypomnijmy, od października z wykładami gender rusza Stowarzyszenie Jeden Świat, które otrzymało od MSZ ponad 87 tysięcy złotych za zwycięski projekt w ramach konkursu Edukacja Globalna 2013.
Warsztaty mają być skierowane do uczniów, nauczycieli klas 1-6, a także m.in. pracowników świetlic, szkolnych psychologów czy logopedów.
To skandaliczna informacja, mówi Szymon Szynkowski, przewodniczący klubu radnych PiS w Poznaniu.
W tych warsztatach jest proponowana ideologia, która nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, a ma tylko i wyłącznie podbudowę ideologiczną, próbującą przekazać, jakoby płeć nie była zdeterminowana biologicznie, tylko można było sobie ją w zasadzie dowolnie wybrać, była ona kształtowana kulturowo. Moim zdaniem, o ile ewentualnie na poziomie studiów dorośli ludzie mogą na ten temat dyskutować, ja oczywiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego typu ideologii, ale mam argumenty, żeby jako dorosły człowiek odeprzeć tego typu atak, to dzieci nie mają takich możliwości, żeby taki atak odeprzeć. I to jest szczególnie perfidne, żeby właśnie dzieciom tego typu ideologię, czyli osobom, które nie mogą się przed nią obronić, proponować.
Poznański Ruch Obywatelski zdecydował opublikować listę szkół, które zgadzają się na taki program oraz tych, które są mu przeciwne.
Rzeczywiście ze strony jednego z kolegów z Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego taka inicjatywa się pojawiła. Ja uważam, że to jest zupełnie warte rozważenia. My zwróciliśmy bardzo zdecydowanie uwagę na to, że warsztatów gender w ogóle w poznańskich szkołach nie powinno być. Natomiast jeżeli nie uda się przed tym zalewem tej ideologii obronić w całości, to chociaż powinno się udać ostrzec rodziców przed tymi szkołami, które taką ideologię będą promować czy propagować. I w tym sensie pomysł Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego my oczywiście będziemy wspierać, o ile nie uda się wyplenić w ogóle tego typu pomysłów z poznańskich szkół.
Jeśli będzie referendum, to jesteśmy zwarci i gotowi. Mamy wsparcie premiera i prezydenta, mówiła w jednej z telewizji Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Prezydent Warszawy przekonywała, że robi wiele, by zatrzeć złe wrażenie, jakie ostatnie tygodnie i miesiące wywarły w świadomości warszawiaków.
Przypomnijmy, trwa weryfikacja podpisów pod wnioskiem o referendum nad odwołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Jacek Cieślikowski, radny Warszawy, podkreśla, że Platforma mocno się okopuje zamiast działać na rzecz obywateli.
Ta władza bardzo źle działa dla obywateli i należy ją odwołać. Natomiast tutaj widać jedno, że oni się mocno bronią, mocno się okupują i mocno się wspierają, traktując to jako taką ważną dla nich. Natomiast oni powinni działać w sposób dobry dla społeczeństwa. Jeżeli widzą, że źle działają, sami się powinni podać do dymisji, a nie bronić się za wszelką cenę i wzajemnie stworzyć taki obóz obronny. Pan prezydent, pan premier, posłowie, cała Platforma Obywatelska. Tutaj rola prezydenta jednak jest nieco inna niż tą, którą zachowuje pan Komorowski.
Senat zatwierdził wybór Krzysztofa Kwiatkowskiego na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Dotychczasowy poseł Platformy Obywatelskiej i minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska zastąpi ustępującego prezesa NIK Jacka Jezierskiego.
6-letnia kadencja Kwiatkowskiego zacznie się 27 sierpnia, gdy złoży ślubowanie w Sejmie. Wtedy też formalnie złoży on mandat poselski. Głosowanie w Senacie było tajne. 26 lipca Kwiatkowskiego na prezesa NIK-u wybrał Sejm.
Według konstytucji Najwyższa Izba Kontroli jest naczelna organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Bada głównie prawidłowość wydatkowania publicznych pieniędzy. PO dopięła swego. NIK to ostatnia instytucja państwowa, którą zarządzała osoba niezwiązana z partią rządzącą, mówi były prezes Najwyższej Izby Kontroli Janusz Wojciechowski.
Dzisiaj ta funkcja kontrolna jest obejmowana przez prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej. Mam przed oczyma obraz pana premiera Tuska, który mówił o tym z lekkim uśmiechem, że teraz Krzysztof Kwiatkowski będzie na niego patrzył krytycznym wzrokiem. No bardzo się obawiam, ile w tym wzroku będzie rzeczywiście krytycyzmu, który jest bardzo potrzebny, bo Najwyższa Izba Kontroli to jest instytucja, która patrzy władzy na ręce i powinna krytycznie oceniać to wszystko, co władza robi źle. Czy Krzysztof Kwiatkowski będzie w stanie oderwać się od swoich politycznych korzeni i niezależnie pełnić ten urząd? Ma takie szanse, dlatego że konstytucja daje prezesowi NIK-u bardzo duże uprawnienia, ale obawiam się, że on został skierowany do Najwyższej Izby Kontroli, żeby wyciszyła swoją krytykę.
Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że chciałby odbudować autorytet NIK-u w relacjach z prokuraturą, by częściej reagowała na jej zawiadomienia. Zapowiedział też kontrolę inwestycji w infrastrukturę i informatykę oraz wydawania środków z Unii Europejskiej.
To słuszny kierunek, wszystko okaże się jednak w praktyce, stwierdził Janusz Wojciechowski. Dodał, że prawdziwym testem dla nowego prezesa NIK może być wniosek o kontrolę rządowej komisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej.
Wniosek, którym już grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości się zwróciła o to, żeby skontrolował działania komisji badającej katastrofę smoleńską, tej komisji rządowej, która, jak się okazuje, kompromitujące jest wiedza na temat tego, jak ona działała, jak elementarnych badań nie przeprowadzono, jak się posługiwano rosyjskimi badaniami, nie przeprowadzając własnych, nie ma żadnych ekspertów. Ta sprawa powinna być zbadana przez NIK, bo NIK ma wszelki tytuł prawny, konstytucyjny, żeby to zbadać. Czy Krzysztof Kwiatkowski się odważy na takie badanie? Jeśli się odważy, to znaczy, że jakaś nadzieja na niezależność jest. Jeśli nie, no to będzie się wpisywał w ten scenariusz prezesa NIK-u uległego wobec Platformy.
Senat zatwierdził także wybór Marka Michalaka na rzecznika praw dziecka. Będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku. Michalak nie miał kontrkandydatów, zgłosił go klub Platformy Obywatelskiej.
Rosja nie odpowiada na wnioski rodzin ofiar obławy augustowskiej. Bliscy ofiar chcą dowiedzieć się, czy istnieją dokumenty wskazujące miejsca pochówków ich zaginionych w obławie rodzin.
Prośby skierowane do Federalnej Służby Bezpieczeństwa już pół roku pozostają jednak bez odpowiedzi, mówi ksiądz prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.
Żeśmy skierowali pismo do Federacyjnej Służby Bezpieczeństwa w Moskwie z prośbą, aby nam udostępniono informacje, jakie są w archiwach odnośnie naszych rodzin, naszych osób, które zostały w 1945 roku uprowadzone i zamordowane. Czekamy właśnie na odpowiedź i potem będziemy zastanawiać się, co dalej będziemy robić.
Niewykluczone, że rodziny ofiar zwrócą się wkrótce do ambasady polskiej w Moskwie o pomoc w tej sprawie.
O tym, że może być ona konieczna, świadczyć może chociażby ostatnia decyzja Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej, która odmówiła pomocy prawnej w sprawie śledztwa dotyczącego obławy prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej.
Warto dodać, że deklaracje dotyczące udostępnienia polskiej stronie dokumentów objętych klauzulą tajności składali najwyżsi przedstawiciele władz Rosji.
Resort Spraw Zagranicznych przypomniał, że taką obietnicę złożyli 7 kwietnia 2010 roku ówczesny premier Federacji Rosyjskiej Władimir Putin w Smoleńsku i 18 kwietnia 2010 roku prezydent Dmitrij Miedwiediew w Krakowie.
W związku z tym MSZ liczy, że deklaracje te zostaną wypełnione realną treścią. Ujawnienie przez Rosję listy ofiar obławy augustowskiej i miejsca ich spoczynku byłoby gestem humanitarnym dla bliskich ofiar, podkreśla resort.
Były wiceminister spraw zagranicznych poseł Witold Waszczykowski przyznał, że jest zaskoczony apelem ze strony rządowej tym, że po latach wyciszenia spraw historycznych MSZ domaga się spełnienia rosyjskiej deklaracji.
To bardzo dobry ruch, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wreszcie zaczęło się bardziej stanowczo domagać od Rosji i jednak ujawnienia ważnych dla naszej historii wydarzeń, które miały miejsce przed wielu laty. To świadczy o tym, że po stronie polskiej jest jakaś refleksja, że takie bierne oczekiwanie na realizację pewnych zobowiązań rosyjskich nie przyczynia się do rozwiązania sprawy, ale to może być wynikiem też zmieniającej sytuacji politycznej w Polsce. No przecież zbliżają się milowymi krokami wybory w przyszłym roku i być może obecna partia rządząca nagle reflektuje się, że takie bardziej stanowcze postawienie sprawy może będzie bardziej pozytywnie odbierane w opinii publicznej w Polsce.
Obława augustowska, nazywana przez historyków często Małym Katyniem lub Drugim Katyniem, to największa niewyjaśniona zbrodnia na Polakach dokonana przez ZSRR po II wojnie światowej.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.